Czy decyzje o wybuchu wojen są wynikiem chłodnej kalkulacji strategicznej, czy raczej produktem biologicznych i psychologicznych mechanizmów lęku? Niniejszy materiał podważa mit racjonalnego aktora w polityce międzynarodowej. Dowodzi, że u podstaw tragicznych konfliktów leży splot emocji, które zniekształcają percepcję rzeczywistości. Analizujemy tutaj, jak strach przed utratą statusu lub bezpieczeństwa uruchamia tzw. dylemat bezpieczeństwa. To niebezpieczna spirala zbrojeń, w której działania defensywne są odczytywane jako agresja. Kluczowa teza zakłada, że przywódcy nie podejmują decyzji w próżni intelektualnej, lecz przez filtr emocjonalny. Strach definiuje zagrożenie, a mechanizm wishful thinking, czyli pobożnego życzenia, pozwala racjonalizować ryzykowny hazard jako jedyną drogę ratunku. Przykłady Niemiec z 1914 i 17 roku oraz Japonii z 1941 roku pokazują, jak inteligencja i zaawansowana analityka mogą zostać zaprzęgnięte do legitymizowania błędnych decyzji. Dzieje się tak, gdy status quo zostanie uznany za nieakceptowalną stratę. To studium nad tym. Ugry jak lęk produkuje wrogów, a nadzieja maskuje katastrofę. Zanim człowiek policzy, człowiek się boi. Historia opisuje decyzje jako logiczny ciąg zdarzeń, lecz w rzeczywistości rodzą się one w chaosie i niepewności. Gary Hyman twierdzi, lider to nie komputer obliczający prawdopodobieństwa. Publikacja analizuje drogę Niemiec do I wojny światowej oraz Izraela do wojny sześciodniowej. Autor dowodzi, że emocje mogą zarówno wspomagać, jak i zniekształcać osąd przywódców. Człowiek nie zdejmuje emocji przed wejściem do sali konferencyjnej. Strach jest ewolucyjnie mechanizmem ochronnym. Może on być trafny sygnałem, ale może też tworzyć fabrykę lęku, gdzie narracja o zagrożeniu wywołuje reakcję, która staje się dowodem prawdziwości tej narracji. Nad państwami nie istnieje nadrzędny suweren. Anarchia międzynarodowa to brak gwaranta przetrwania. Anarchia nie jest synonimem wojny, lecz warunkiem strukturalnej niepewności. Mobilizacja maskowana jako ćwiczenia może być przygotowaniem do ataku. Tu rodzi się dylemat bezpieczeństwa. Gdy państwo zwiększa potencjał militarny, by się chronić, sąsiad odczytuje to jako zagrożenie i sam zaczyna się zbroić. Tworzy się spirala lęku. Polityka zwiększająca bezpieczeństwo jednego państwa może jednocześnie zmniejszać bezpieczeństwo pozostałe. To tragiczny paradoks. Konflikt wybucha, bo strony zbyt konsekwentnie próbowały go uniknąć. Wszystko zależy od lęków obserwatora. Tragedia nie musi rozpoczynać się tam, gdzie kończy się racjonalność. Może wynikać z sytuacji, w której rozsądne działania jednostek tworzą zbiorowo nieracjonalny wynik. To problem systemowy. Każdy reaguje logicznie na bodźce, które sam współtworzy. Między liczbą czołgów a decyzją polityczną stoi umysł, który nadaje niepewności konkretną opowieść. Anarchia tworzy warunki dla strachu, a strach przekłada je na działanie. Nie chodzi o zamianę realizmu na psychologię, lecz o uzupełnienie mapy sił mapą percepcji. Szczególnie niebezpieczna jest prewencja, bo odpowiada ona na przyszłość, która musi zostać wcześniej wyobrażona. Tak powstaje samospełniająca się przepowiednia. Lęk pomaga stworzyć wroga, którego następnie przedstawia się jako dowód, że strach był uzasadniony. Teoria Hymanna nabiera ostrości w analizie kompleksu niemieckiego. To laboratorium dylematu bezpieczeństwa od zjednoczenia w 1871 roku do katastrofy 1914. Wzrost potęgi rodzi strach otoczenia, a próby ochrony jedynie go wzmacniają. Kluczowa jest różnica między intencją a zdolnością. Berlin mógł zapewniać o pokojowych zamiarach, lecz sąsiedzi widzieli produkcję stali i liczebność armii. Bismarck dla Hymanna to postać fascynująca. Po 1871 roku jego celem było zarządzanie sukcesem. Niemcy musiały jawić się jako mocarstwo nasycone, by uniknąć wojny na dwóch frontach. Kluczem był balans między Rosją a Austro-Węgrami. Bismarck nie usuwał anarchii systemu. On nią administrował. Wykazał się strategiczną dyscypliną, odróżniając interes od prestiżu. System runął, gdy w 1890 roku traktat reasekuracyjny nie został przedłużony. Nieodnowienie traktatu z Rosją uruchomiło zbliżenie Rosji z Francją w 1894 roku. Dla Niemiec zaczęła się epoka pewności okrążenia. To fundament kompleksu niemieckiego, gdzie każde działanie sąsiadów postrzegano jako spisek. Przykładem jest program morski. Budowa floty miała odstraszać, lecz w Londynie widziano w niej zagrożenie. To modelowy dylemat bezpieczeństwa. Własne zbrojenia uzasadniano okolicznościami, cudzym zaś agresywnym charakterem przeciwnika. Powstała samospełniająca się przepowiednia. Potęga ma bilans jawny, lecz strach, który produkuje, pozostaje poza bilansem. W okresie wilhelmińskim polityka zaczęła operować dążeniem do miejsca pod słońcem. Groźba bywa skuteczna, nawet gdy jest teatrem. Ale tworzy pułapkę poznawczą. Przeciwnik nie wie, czy ufać prywatnemu umiarkowaniu lidera, czy publicznym groźbom. Strategia odstraszania wymaga wiarygodności, a permanentna hiperbola czyni ją przypadkową. To prowadzi do logiki wojny prewencyjnej. Weter nów Hanlatem. Jeśli jutro będzie gorzej, dziś staje się ostatnim momentem na katastrofę. Tak właśnie planowanie zaczęło ograniczać politykę. Strach nie musi być paniką. Gdy sukces zależy od tempa mobilizacji, każda godzina negocjacji staje się utratą przewagi. Technika pozwala emocjom przemówić językiem konieczności. Helmut von Moltke młodszy widział przyszłość jako krzywą opadających możliwości. Im dłużej czekamy, tym słabsi będziemy. W lato 1914 roku lęk przed erozją imperium lub okrążeniem zdeformował racjonalność mocarstw. Kompromis zaczął wyglądać jak kapitulacja. Bohater, uciekając przed losem, wykonuje ruchy, dzięki którym los go dogoni. Większa siła militarna nie oznacza większego bezpieczeństwa. To jedno z najgroźniejszych uproszczeń. Niemieckie plany z 1914 roku były perfekcyjne technicznie, lecz oparte na błędnych założeniach. Strach odfiltrował opcje negocjacji, pozostawiając jedynie warianty agresji. Europa zgasła, bezpowrotnie. Państwa nie zawsze ryzykują z poczucia potęgi. Czasem robią to, bo czują się słabsze niż wyglądają. To lęk buduje katastrofę, ale przypadek Izraela z 1967 roku komplikuje ten obraz. Tam strach przed przyszłością doprowadził do zwycięstwa. Problem racjonalności nie polega na eliminacji lęku, lecz na jego kalibracji. Trzeba rozróżnić nadmierną projekcję od realnego niebezpieczeństwa. Wojna z 1948 roku stworzyła fundament egzystencjalnej niepewności Izraela. Strach przed starciem narastał przez dwie dekady. W maju 1967 impulsem stała się fałszywa informacja o ruchach wojsk. To dowodzi, że przekonanie uznane za prawdziwe może produkować realne fakty. Nasser skierował siły na Synaj. 16 maja żądając wycofania oddziałów ONZ. To nie był jeden podpis sekretarza generalnego. Misja pokojowa opierała się na zgodzie Egiptu, której cofnięcie zniszczyło bufor strategiczny. Nasser zamknął cieśniny Tiran, co administracja Lyndona Johnsona uznała za gwałtowne pogorszenie sytuacji. Izrael nie bał się klęski militarnej. Analizy przewidywały jego przewagę w powietrzu. Jednak brak głębi strategicznej i koszty mobilizacji rezerwistów sprawiły, że czas zaczął działać przeciwko niemu. Czas stał się argumentem za wojną. W 1967 roku koszty mobilizacji Izraela rosły z każdym dniem. Premier Levi Eshkol i Abba Eban szukali wyjścia, a administracja Johnsona próbowała kupować czas. Wewnątrz Izraela rosła presja wojska i opozycji. Wejście Moszego Dayana do gabinetu przesunęło ciężar w stronę decyzji militarnej. Rozmowy szefa Mossadu Meira Amita z Robertem McNamarą dostarczyły przekonania, że samodzielna akcja nie musi oznaczać zerwania z Waszyngtonem. Egipski prezydent Nasser również znajdował się w systemie nacisków. Strach przed zagrożeniem militarnym mieszał się ze strachem przed politycznym upokorzeniem. Perspektywa uzyskania przez Izrael broni jądrowej mogła utwierdzać Nassera w przekonaniu, że przyszła równowaga będzie mniej korzystna. Kryzys osiągnął stadium logiki pierwszego ciosu. W takim systemie uderzenie wyprzedzające staje się racjonalne, jako sposób uniknięcia ataku przeciwnika. To najczystsza postać dylematu bezpieczeństwa. 4 czerwca izraelski gabinet podjął decyzję o działaniach. 5 czerwca operacja Moked zniszczyła egipskie lotnictwo na ziemi, co dało Izraelowi panowanie w powietrzu i szybkie zwycięstwo. Sukces ten tworzy jednak iluzję oczywistości. Błąd retrospekcji. Skuteczność działania nie potwierdza automatycznie trafności wszystkich przesłanek. Strach pełnił tu funkcję politycznego wzmacniacza ryzyka dla państwa, którego przegrana oznacza utratę bytu. Wojna sześciodniowa dowodzi, że emocje nie muszą być błędem. Strach może pełnić funkcję informacyjną i przyspieszyć decyzję. Jednak sukces 1967 roku zrodził przekonanie o nieomylności, co utrudniło interpretację sygnałów przed wojną Jom Kippur. To pokazuje, że dychotomia emocje kontra racjonalność jest błędna. Emocja nie usunęła rachunku, lecz nadała mu hierarchię. Zanim racjonalny aktor rozpocznie swój chłodny rachunek, ktoś inny zdążył już zdecydować, co właściwie należy policzyć. Człowiek może rozumować racjonalnie wewnątrz świata, który wcześniej skonstruował nieracjonalnie. Model racjonalnego aktora jest uwodzicielski przez swoją klarowność. Decydent określa cele, ocenia alternatywy i wybiera opcje o najwyższej użyteczności. Problem zaczyna się jednak, gdy model analityczny mylimy z psychologią. Człowiek nie jest kalkulatorem, lecz organizmem, który musi decydować szybciej, niż jest zdolny zbadać świat. W praktyce polityk nie szuka rozwiązania najlepszego, lecz wystarczającego i wykonalnego. Dlatego stosujemy heurystyki, tak zwane skróty poznawcze. W bezpieczeństwie międzynarodowym pomyłka może oznaczać mobilizację armii. Heurystyka dostępności sprawia, że dramatyczne wspomnienia stają się pomostem między historią a decyzją. Analogia może pomagać, ale może też zniszczyć inteligencję polityczną, gdy podobieństwo powierzchowne pomylimy ze strukturalnym. Najbardziej niebezpieczny jest błąd potwierdzenia, czyli tendencja do wybierania danych zgodnych z naszą wizją świata. To problem poznawczy, nie brak informacji, lecz jej odrzucenie. W organizacjach hierarchicznych tworzy to bańkę, w której otoczenie dostarcza jedynie mile widzianych dowodów. Równie groźna jest asymetria zysków i strat opisana przez Kahnemana i Tverskiego w 1979 roku. Gdy decydent czuje, że traci prestiż lub terytorium, ryzyko staje się atrakcyjne. W wymiarze psychologicznym kluczowa jest bolesność przyjęcia porażki. Lider może wybrać wariant bardziej ryzykowny, by uniknąć pewnej politycznie klęski. Tutaj interes narodowy rozdziela się z interesem przetrwania gabinetu. Teoria perspektywy pokazuje, że państwa również budują punkty odniesienia. Dominacja regionalna staje się status quo, którego utrata jest odbierana jak amputacja. To fundament polityki rewizjonistycznej. W tym modelu emocje nie są awarią rozumu, lecz jego częścią. Matematyka nie odpowiada na pytania o wartości. Kto uznał utratę prestiżu za nieakceptowalną? Tu wchodzi pamięć, strach i tożsamość. To sens emocjonalnej racjonalności. Procesów psychologicznych, które porządkują dane przed analizą. Błąd wejścia jest gorszy od logicznego. Jeśli optymizm zafałszuje liczby, kalkulator jedynie dokładnie obliczy katastrofę. Człowiek nie jest doskonałym kalkulatorem. Najgroźniejsza sytuacja powstaje wtedy, gdy decydent uważa się za chłodnego analityka, podczas gdy jego wnioski dyktuje nadzieja lub strach. To iluzja racjonalności. W polityce mocarstw optymizm może przeobrazić się w wishful thinking. Jest to proces, w którym pożądany rezultat zniekształca ocenę prawdopodobieństwa. Wishful thinking jest zdradliwsze niż panika czy gniew, ponieważ kształtuje oczekiwania bez sygnałów ostrzegawczych. Optymizm ma charakter adaptacyjny, pozwala działać w warunkach niepewności. Przywódca potrzebuje go tak samo jak strachu, by dostrzegać szanse i zagrożenia. Problem pojawia się, gdy optymizm zaczyna zakłamywać realne szanse powodzenia. To moment przejścia w wishful thinking, gdzie wola staje się współautorem analizy. Sprzyja temu niepewność oraz iluzja kontroli. W takim środowisku pragnienie udaje prognozę. Brak danych umysł zalewa narracją. Drugim warunkiem jest iluzja kontroli. Błąd polega na przeszacowaniu sprawstwa rzeczywistego. To przekonanie, że możemy kształtować system silniej, niż pozwala na to jego anarchiczna natura. Trzecim czynnikiem jest waga celu. Im cenniejszy rezultat, tym większa presja na samooszustwo. Ryzykowna alternatywa zaczyna być oglądana przez różowe okulary, ponieważ pozwala uniknąć porażki. To proces drobnych przesunięć, gdzie wariant ryzykowny staje się jedynym akceptowalnym wyjściem. Problem zaczyna się, gdy korzystne dane utwierdzają nas w zaufaniu, a te niekorzystne odrzucamy jako zbyt pesymistyczne. Tak rodzi się asymetria dowodowa. Optymizm otrzymuje domniemanie niewinności, pesymizm zaś ciężar dowodu. Wishful thinking łączy się tu z błędem potwierdzenia. Nawet eksperci ulegają tej pułapce, nadając pragnieniom pancerz profesjonalizmu i statystyki. Im więcej znamy szczegółów własnego planu, tym łatwiej uwierzyć, że różni się on od wcześniejszych niepowodzeń. Zdarzenia psychologicznie odległe łatwiej przedstawić w kategoriach wysokiego poziomu jak zwycięstwo czy chwała. Optymizm najlepiej czuje się w abstrakcji, ponieważ cel jest tam widoczny wyraźniej niż droga. Nadzieja wie, że rzeczywistość może odmówić współpracy. Pobożne życzenie zakłada natomiast, że rzeczywistość ma obowiązek podporządkować się nam. Analiza nie pyta wtedy, czy powinniśmy to zrobić, lecz jakie argumenty pozwalają uznać, że powinniśmy to zrobić. Katastrofa dojrzewa, gdy przywódca zaczyna konsumować własną propagandę. Sytuacja ta zagraża konstrukcji własnego ja. Lider broni strategii nie dla danych, lecz by chronić swoją tożsamość. W grupie efekt ten rośnie. Sceptyk staje się defetystą, a pesymizm utożsamia się z brakiem odwagi. To paradoks. Im gorsza sytuacja, tym bardziej potrzebny jest sceptycyzm i tym trudniej go tolerować. Wishful thinking to mechanizm obrony przed nieakceptowalną rzeczywistością. Emocje nie pokonują racjonalności. One ją zatrudniają. Liczby przestają testować pragnienia, a zaczynają je usprawiedliwiać. Materiał Heymanna pokazuje, że liczby mogą stać się psychologicznym talizmanem. Dowodem na to, iż desperacja jest strategią. To matematyka wzięta do niewoli przez nadzieję. Najgroźniejszy moment decyzji nie następuje wtedy, gdy politycy przestają liczyć, lecz gdy robią to najintensywniej. Sztaby zamieniają niepewność w kolumny cyfr, ale analiza nie jest już neutralna. Ma znaleźć drogę do ocalenia, bo świat bez niej stał się niemożliwy do przyjęcia. To nie była fantazja, lecz iluzja oparta na realnym kryzysie. Admirał Henning von Holzendorf wyliczył, że zatapianie około 600 tysięcy ton miesięcznie przez pół roku zmusi Wielką Brytanię do kapitulacji, zanim Stany Zjednoczone zmienią układ sił. To przykład, jak pobożne życzenie może wchłonąć ekspertyzę. Tu objawia się cecha wishful thinking. Przeciwnik zostaje zamrożony w prognozie. W rzeczywistości wróg adaptuje się i uczy. Brytyjczycy wprowadzili konwoje, a wejście Amerykanów do wojny ostatecznie zmieniło rachunek strategiczny. Sukces metody nie gwarantuje sukcesu strategii. To już nie brak wiedzy, lecz hazard czasowy. W grupie ogarniętej desperacją sceptycyzm bywa mylony ze zgodą na klęskę. Telegram Zimmermanna dopełnia tę logikę. Niemcy liczyli na neutralność Stanów Zjednoczonych, a w razie porażki na sojusz z Meksykiem. To klasyczny wishful thinking, łańcuch optymistycznych założeń, który czyni plan kruchy. Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne po ogłoszeniu przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej, a 6 kwietnia 1917 roku formalnie wypowiedziały im wojnę. Podobną architekturę psychologiczną odnajdziemy w Japonii 24 lata później. Akceptacja warunków Waszyngtonu oznaczałaby rewizję polityki imperialnej, kontynuowanie kursu bez surowców, zaś utratę zdolności prowadzenia wojny. Celem ataku na Pearl Harbor nie było całkowite pokonanie przeciwnika, lecz stworzenie szoku strategicznego. Strategia ta opierała się na błędnym założeniu dotyczącym reakcji przeciwnika. Można policzyć paliwo lotniskowca, nie można jednak z podobną pewnością policzyć narodowego gniewu. Analiza przeciwstawia twarde dane o przewadze Stanów Zjednoczonych, wierze w morale i ducha walki. Życzeniowość zaczyna się wtedy, gdy czynnik niematerialny ma kompensować każdą dysproporcję materialną. W japońskiej debacie pojawił się język fatalizmu. To niepewność zwycięstwa, lecz decyzja podjęta dlatego, że dalsze stanie na krawędzi jest niemożliwe. Dyplomacja przestała być alternatywą dla wojny. Stała się elementem kalendarza wojennego. W grę wszedł mechanizm kosztów utopionych. Im więcej zapłacono, tym trudniej zaakceptować, że droga prowadzi donikąd. Pearl Harbor pokazało, jak sukces taktyczny może potwierdzać błędną teorię strategiczną. Atak był skuteczny operacyjnie, ale zamiast złamać amerykańską wolę, skonsolidował ją. Honor i strach nie są danymi. Desperacja może intensyfikować inteligencję, czyniąc z niej narzędzie redukcji dysonansu. Im straszniejsza alternatywa, tym bardziej wyrafinowane uzasadnienie hazardu. Logika bywa podporządkowana emocjom. Gdy pogodzenie się ze stratą znika z pola widzenia, hazard staje się jedyną alternatywą. Strach stworzył potrzebę działania, a wishful thinking zniekształciło oceny ryzyka. Pozostaje żal, z którego rodzi się narodowa trauma i wahadło polityki. Najbardziej przerażająca nie jest ślepota liderów, lecz moment, w którym racjonalność przestaje być sędzią, a staje się adwokatem naszych pragnień. Czy potrafimy odróżnić strategię opartą na faktach od petycji skierowanej do przyszłości, takiej, w której rzeczywistość ma obowiązek podporządkować się naszej nadziei? Być może największym ryzykiem w polityce nie jest brak danych, lecz wiara w to, że matematyka może uleczyć lęk.